Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Rozmowa na co dzień w studiu Radia Warszawa. Jest z nami jak co czwartek pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Urszula Kacprzak. Dziś już po raz ostatni w tym cyklu się spotykamy. Cykl o adopcji bez tajemnic. I mogli państwo usłyszeć właściwie jak wygląda cała droga od momentu, kiedy dziecko jeszcze jest w łonie matki lub jeszcze jest w placówce opiekuńczej, aż do momentu, kiedy spotyka się ze swoimi nowymi rodzicami, rodzicami adopcyjnymi, o tym wszystkim, co się dzieje w rodzinie, co się dzieje zarówno w matce, która oddaje swoje dziecko, w rodzicach, którzy oddają swoje dziecko, w tych dzieciach, ale także w tych, którzy te dzieci przyjmują. Dziś rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się później, czyli kiedy już dzieci są w domu, kiedy ta rozprawa adopcyjna się odbyła, czyli prawnie dzieci są w tej nowej rodzinie. Czy ośrodek jest jeszcze w jakiś sposób odpowiedzialny za te dzieci, za tę rodzinę?
Odpowiedzialny już nie jest. Nasze ustawodawstwo nie przewiduje czegoś takiego jak superwizja w rodzinie adopcyjnej. Tak jak pani powiedziała, po uprawomocnieniu postanowienia o przysposobieniu do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie sporządzono pierwszą metrykę dziecka urodzenia, wędruje postanowienie sądu rodzinnego, które zmienia podstawowy akt urodzenia dziecka. Zostaną wpisane nowe dane nowej rodziny. Wszystko się zmienia, oprócz miejsca, daty urodzenia i numeru tego aktu urodzenia. I zaczyna się życie rodzinne w tej nowej rodzinie. To dziecko jest traktowane jako własne, albo myślimy, że jest traktowane jako własne. Ma takie same prawa dziedziczenia, jak dziecko rodzone. No i życie się toczy. My jako ośrodek adopcyjny chcemy utrzymywać kontakt z tymi rodzinami właściwie z takich dwóch względów. Jeden wzgląd, i dla mnie on jest najbardziej istotny, to ze względu na dzieci. Dlatego, że dzieci, które są adoptowane, im będzie trudniej znaleźć w swoim środowisku dzieci podobne im. A jest tak, że te dzieci w pewnym momencie czują tą swoją inność. To im rodzice mówią, a ja cię adoptowałem. Jeden rodzi się w serduszku, a drugi w brzuszku i tak dalej. I te dzieci też potrzebują mieć kontakt z rówieśnikami.
Podobnymi sobie.
Podobnymi sobie. Bo z tymi niepodobnymi sobie w tym względzie to mają na co dzień do czynienia. Ale o kwestii adopcji, o kwestii jak to być, szukać własnej tożsamości, zwłaszcza w tym okresie już dojrzewania, no nie jest łatwo taką grupę znaleźć. Wobec tego myślimy sobie tak, jeżeli ci rodzice z dziećmi przychodzącymi tu się zaprzyjaźnią z innymi rodzinami, to wtedy tym dzieciom będzie bliżej do adoptowanych, do ludzi w podobnej sytuacji jak one. I wobec tego da im to lepszą możliwość startu w dorosłe życie. Drugi wzgląd, dla którego chcemy utrzymywać kontakty, to są rodzice, którzy nierzadko potrzebują pewnego wsparcia. Czasem nawet pewnej korekcji. Jeśli nas, pracowników, traktują jako osoby życzliwe, a najczęściej tak jest, bo to przez nas do nich przyszły te dzieci i oni są szczęśliwi w swoich rodzinach, to nawet jakąś uwagę krytyczną szybciej przyjmą niż od obcej osoby. My poza tym dość długo obcowałyśmy z tą parą małżeńską, wobec tego łatwiej nam zauważyć jakieś zmiany, które następują. Nie zawsze one są pozytywne. Czasem coś się na przykład w tym małżeństwie rozjeżdża, ponieważ przyszło dziecko i wszyscy się tak na nim skupili, że o związku małżeńskim jakoś na piątym planie myślą. Więc czasem życzliwe oko i podpowiedź może pomóc, żeby nie dopuścić na przykład kryzysu małżeńskiego. Są ku temu okazje. Co miesiąc nasze rodziny adopcyjne spotykają się na wspólnej mszy świętej, po której są spotkania. W nich uczestniczą pracownicy ośrodka i te osoby, które chcą przyjść. To nie jest tak, że za każdym razem te 1800 rodzin, które w Polsce adoptowały dzieci, przychodzi na spotkanie, bo byśmy nie stać nas na wynajęcie takiego pomieszczenia, poza tym nie o to chodzi. Ale wtedy, kiedy wiedzą, kiedy są te spotkania, w jakim miejscu, mogą zerknąć i powiedzieć, o dzisiaj pójdziemy. Są tacy, którzy wiernie przychodzą prawie co miesiąc. Są tacy, którzy przychodzą co pewien czas. A są tacy, którzy wiele, wiele lat nie przychodzą i w pewnym momencie pojawiają się, bo jest im to w tym momencie potrzebne. Nie tworzymy żadnego getta rodzin adopcyjnych. To nie jest potrzebne. Ale możliwość wymiany poglądów, spotkania się, wspólnej modlitwy, dziękczynienia. Oczywiście najbardziej licznym spotkaniem to jest Mikołaj. Wtedy, nie powiem, kto się przebiera za Mikołaja, ale ktoś, kto widział te dzieci, jak były malutkie i rodzice przynoszą prezenty i jest zwyczajny Mikołaj. Zwyczajny i niezwyczajny, bo ci rodzice przez wiele lat płakali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, bo to takie święta rodzinne w polskiej tradycji. I cóż, mogli kupować tylko siostrzeńcom i siostrzenicom takie prezenty albo synom sąsiadek czy koleżanek, a tu jest ich własne dziecko. To jest zawsze wzruszające, liczne spotkanie, choć ono akurat nie ma tego charakteru, że jesteśmy w stanie indywidualnie zająć się rodziną, bo wiadomo, że wtedy to jest wiele krzyków, wiele radości, ale to jest bardzo potrzebne spotkanie, bo tym dzieciom kojarzy się ośrodek adopcyjny i spotkanie rodzin adopcyjnych z czymś przyjemnym. To jest właśnie to pozytywne konotowanie tego słowa, adopcja.
Czy wynika z Pani doświadczenia, że rodzice, którzy spotykają się w ramach szkoleń, w ramach warsztatów i przygotowania do procesu adopcyjnego, czy oni utrzymują dalej kontakty? Czy to jest jakaś swego rodzaju grupa wsparcia dla nich wzajemnie?
Tak. Duża grupa utrzymuje między sobą kontakty. Najczęściej są to właśnie te kontakty z tych grup szkoleniowych, w jakich się znaleźli, albo ze spotkań małżeńskich, na które jadą w grupie trochę większej niż ta grupa szkoleniowa. Bywa tak, że ktoś udostępnia dom tutaj pod Warszawą, a ktoś inny jedzie do tych, którzy u nas starali się, a teraz wyprowadzili się nad morze i dzięki temu 2 tygodnie spędzają w innych okolicach. Są tacy, którzy odwiedzają się częściej, inni rzadziej. No, bardzo pilnie śledzą losy, kto pierwszy w grupie dostanie dziecka, a kto ostatni. Wiadomo, że ci, którzy ostatni, najbardziej się niecierpliwią, ale to nie są grupy jakieś sformalizowane przy ośrodku. Nam nie wolno podawać adresów ani namiarów oczywiście tych, którzy obok mnie siedzieli. Wie pani, taka pani szczuplutka, na pewno pani pamięta. No nawet jak pamiętam, a mogę pamiętać, bo mogę sobie zajrzeć do naszego segregatora i zobaczyć, kto to był, to mnie nie wolno podać ich adresu. Dlatego my same często w momencie, kiedy kończy się to szkolenie, mówimy, proszę państwa, to już jest ostatnia chwila, kiedy jeżeli chcecie, a jeszcze nie zrobiliście tego, możecie wymienić się kontaktami. Bo potem nam nie będzie wolno tego zrobić. Ludzie bardzo często właśnie wymieniają się kontaktami. Czasem to są takie, nieomalże się tworzą rodziny. Ktoś zostaje matką chrzestną dzieci przysposobionych przez parę, która dawniej była nieznana. Bywa, że dzieci tej samej matki są w 2 rodzinach. I mamy piękne przykłady, które same nas zaskakują, jak te rodziny potrafiły wejść w bliską relację, powiedzieć dzieciom, że to są dzieci biologicznie spowinowacone, a jednocześnie zachować odrębność tej rodziny, jednej i drugiej. To jest wcale niełatwe, ale dla dzieci bardzo wyzwalające. Wszystkie te rodziny, które weszły w taką sytuację, mówią, że ich dzieci w tym momencie w taki naturalny sposób mówią o tamtej rodzinie, chcą się spotykać, mają sobie dużo do powiedzenia, są spokojniejsze. Coś się wyjaśniło w ich życiu, nie żyją w jakiejś tajemnicy nieustannej. Więc takie kontakty są. Powiedziałam o takiej formie zbiorowej, czyli te niedziele rodzin adopcyjnych. No raz na 5 lat, powiedzmy, przy okazji małych jubileuszów. No ale jeżeli diecezja warszawsko-praska ma 22 lata, to nasz jubileusz 20-lecia, teraz niedawno 13 września obchodzony, to nie był sobie taki nic nieznaczący jubileusz. My tutaj w tej diecezji jesteśmy prawie cały czas i bardzo się czujemy związane z diecezją. Organizujemy wtedy takie większe spotkania na te okrągłe jubileusze, rocznice powstania ośrodka. No, powiem tak, w Loretto 13 września, kiedy byliśmy, wydały siostry 642 dań. No to trzeba policzyć, ile to było osób. A tak naprawdę to był mały procent. Myśmy już do przysposobienia oddały ponad 2800 dzieci. Więc owszem, część z nich poszła za granicę, ponad połowa, część do Polski. Oczywiście wszyscy nie przyjechali, ale nie wiem, gdzie by trzeba było zrobić takie spotkanie, żeby wszyscy się zmieścili. Mamy też taką formę, jaką jest wsparcie indywidualne, poadopcyjne. I to też inicjatywę musi wykazać ta rodzina, która chce tego wsparcia. Nam nie wolno do kogoś dzwonić i mówić, proszę pani, czy pani sobie na pewno dobrze radzi, bo wie pani, my tak nie do końca byliśmy przekonane. Nie, nie, takich telefonów nie wykonujemy. Kiedy spotykamy kogoś na ulicy i widzimy, że jest to rodzic adopcyjny i on się źle dzieckiem zajmuje, to tak samo jakby nie dzieckiem adopcyjnym się ktoś źle zajmował i wtedy powinniśmy zareagować. Ale są tacy, którzy dzwonią do nas, no najczęściej, kiedy mają kłopoty. Czasem to są już nastolatki, a czasem na przykład dziecko dobrze się rozwijało, a w pewnym momencie coś się dzieje, nie wiedzą, są zagubieni. Oczywiście nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego. I na pewno to nie jest tak, że to nasze wsparcie będzie dotyczyło i ADHD, i fazu, i logopedycznych problemów, i neurologicznych, i jeszcze innych. Ale możemy spokojnie wysłuchać, spróbować popatrzeć na dziecko, czasem podjąć się jakiejś diagnozy i pokierować w tą stronę, która wydaje nam się właściwa. A czasem ten problem jest rzeczywiście dla nas prostszy do rozwiązania niż dla innej poradni, bo na przykład dotyczy to właśnie spraw dotyczących jawności adopcji, czy poczucia własnej wartości, czy tego pytania, kim była moja biologiczna rodzina. No, my mamy najwięcej wiadomości na ten temat i mamy najwięcej doświadczenia, jak to przekazywać.
Jest jeszcze jedna forma kontaktu, na którą być może rodzice adopcyjni liczą, mianowicie, że któregoś dnia zadzwoni telefon i pani ze środka powie: słuchajcie, urodziło się rodzeństwo waszemu synowi czy waszej córce. Czy panie wtedy w pierwszej kolejności dzwonią właśnie do tych rodziców, którzy adoptowali wcześniejsze dziecko?
Tak, to jest nasz obowiązek ustawowy teraz już, ale właściwie to był taki obowiązek chyba społeczny i rozsądku i pod każdym względem słuszny. Choć nie zawsze możemy spodziewać się, że ta rodzina odpowie tak, jak ja się cieszę, pani Zosiu, że pani dzwoni, bo tylko czekaliśmy na ten telefon. Dlatego, że my wiedząc, jakie są dzieci w tej rodzinie, możemy sobie też pewnie wyobrazić, jakie tam są problemy. I jeśli to już jest na przykład czwarte dziecko tej samej matki, to czasem dzwonimy mówiąc o tym, nie dlatego, że chcemy, żeby ktoś koniecznie przysposobił to czwarte dziecko, tylko żeby była ta wiedza. Żeby potem na przykład móc się zaprzyjaźnić z tą rodziną, która kolejne dziecko przysposobi. Oczywiście musimy mieć zgodę rodziny na to, że możemy podać jej dane. Więc różnie to bywa, jeśli chodzi o odpowiedź. Nikogo nie naciskamy. Nie może być tak, że ta rodzina czuje się zmuszona, no bo ta matka kolejne dziecko urodziła, no i wie pani, no w życiu bym nie przypuszczała, że będę miała 5 dzieci. No rzeczywiście, może pani nie przypuszczała, ale tak jest. I potem trzeba umieć dziecku też powiedzieć, że nie przyjęliśmy tego kolejnego dziecka, bo o tym też muszą pomyśleć wtedy, kiedy rodzice, kiedy odmawiają przyjęcia kolejnego dziecka. Bo był chłopczyk, proszę pani. Bo gdyby była dziewczynka, to byśmy wzięli. W takim momencie to nam się robi tak chłodno koło serca. I strasznie przykro. To oni nie bardzo, chłopaczki nie są tak kochane, jak powinny być, bo nie są dziewczynkami. Czy myśmy dobrze zrobili? Czy ci chłopcy mają na pewno dobrze w tym domu? Powstaje pytanie. Więc takie telefony są wykonywane. Czasem są również wykonywane takie telefony, kiedy poszukujemy rodziców, którzy by poprowadzili w toku szkolenia to spotkanie zwane kręgiem. Potrzebna nam rodzina, która w sposób otwarty opowie o swoim przysposobieniu tym, którzy czekają na przysposobienie. Więc to nie jest tak, że rodziny każą nam wymazywać swoje dane osobowe. Nie nadużywamy tego dzwonienia, ale jak mamy konkretną sprawę, to rzeczywiście dzwonimy, mówimy, czy tworzymy biuletyn jubileuszowy. Oczywiście wtedy potrzebne nam są świadectwa rodziców. Pani dzwoni z radia, że potrzeba jakichś rodziców, którzy daliby tu świadectwo, powiedzieli coś na temat adopcji. Oczywiście muszę się odwołać do tych, którzy już mają zamkniętą sprawę adopcyjną. Wobec tego no, te kontakty istnieją. Są tacy, którzy wręcz, kiedy odchodzą z ośrodka już po przysposobieniu, mówią, gdyby pani miała jakąś sprawę, to my bardzo chętnie, proszę do nas dzwonić. Czasem są tacy, którzy uważają, że każdy ten telefon to będzie właśnie to kolejne dziecko. Więc czasem mówimy, proszę państwa, ale to nie jest ten telefon.
Czy do ośrodka można zgłaszać się To już pytanie nie dotyczące okresu postadopcyjnego, ale czy do ośrodka można zgłaszać się ze swoimi pytaniami, wątpliwościami, które dotyczą szeregu spraw, bo pewnie jest wiele osób, które być może słuchały tego naszego cyklu i z jednej strony może zainteresowane są same adopcją i ją gdzieś rozważają, a z drugiej strony może na przykład chciałyby udzielić wsparcia, czy to ośrodkowi, czy to na przykład matkom, które w tej chwili są gdzieś w domu samotnej matki i oczekują na adopcję. Czy panie są na to otwarte?
Tak, jesteśmy na to otwarte. Czasami matka bierze dziecko i my wiemy, że ona ma bardzo trudne warunki, albo że wtedy, kiedy podejmie pracę, to naprawdę nie wiadomo, kto będzie się tym dzieckiem zajmował, a jednocześnie ta więź jest taka duża, że aż trudno patrzeć na to ze spokojem, gdyby ona miała zostawić dziecko. Więc taka pomoc jest nam potrzebna. No nie możemy być tymi takimi obłudnikami, którzy mówią, no załatwiaj się sprawę i żegnaj. My czasem wiemy, że matka oddaje dziecko, rzeczywiście już nie ma środków na to, żeby to następne dziecko wychowywać, ale ma w domu inne dzieci. Ona chętnie przyjdzie wziąć ubranka u nas, czy zapyta o pieluszki, czy zapyta o jedzenie, czy czasem trzeba jej wykupić lek. Także utrzymujemy kontakty z rodzinami naturalnymi i pomoc jest nam potrzebna. Bywa, że jesteśmy proszone do szkół albo do wyższych uczelni, żeby właśnie mówić, jak wygląda sprawa adopcji. Dlatego, że to są ci, którzy w życiu z taką sytuacją się mogą spotkać. Jeżeli to są na przykład pielęgniarki, położne, nie ma w nas wątpliwości, że to pracownicy ośrodka powinni takie osoby uświadamiać, w jaki sposób podejść do takiej matki, która waha się, czy oddać dziecko do adopcji, czy też nie, kształtować jakąś atmosferę wokół niej. Przychodzą do nas klerycy z seminariów. Przecież to oni potem będą z ludźmi, dla których problem bezdzietności, czy też dziecka, z którego nie widzą rodzice możliwości wychowywania w rodzinie, będą pomagali w rozwiązywaniu takich sytuacji. Więc to też jest działalność ośrodka bardzo ważna, żeby społeczeństwo rozumiało pewną specyfikę rodzin adopcyjnych, choć nie na zasadzie jakiejś sensacji, tylko na zasadzie lepszego zrozumienia drugiego człowieka, jego potrzeb, jego zachowań. Wszyscy się z takimi rodzinami spotykamy, choć często nie wiemy o tym.
Kończymy już nasz cykl o adopcji bez tajemnic. Katolicki ośrodek adopcyjny, który mieści się przy ulicy
Grochowskiej 194 przez 196, Dom Słowa Bożego księdza Kazimierza Romaniuka. Jesteśmy czynne właściwie w każdy dzień tygodnia, w powszedni dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, między 9 a 18, ale jeżeli chcecie Państwo z nami przyjść na rozmowę, trzeba zadzwonić i umówić się na konkretny termin. Wtedy będziemy mieli dla Państwa zarezerwowany czas, bo to są bardzo poważne tematy, nie można ich po łebkach jakoś przeanalizować. Wobec tego prosimy o wcześniejszy telefon.
No i informacje na temat adopcji, jeśli chcieliby Państwo zerknąć w internecie, to na stronie adopcja.org. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za wszystkie spotkania, które odbyłyśmy przez ostatnie tygodnie. Gościem Radia Warszawa była pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia mówi także Urszula Kacprzak.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.